Przed nami piękna, niezwykła księga. Księga zawierająca treści, które można rozumieć na wiele sposobów. Zarówno dosłownie, jak i przenośnie, alegorycznie. Zanim przystąpimy do analizy tej wspaniałej biblijnej poezji, poprośmy Boga o Jego inspirację, o Jego działanie w naszych sercach. Drogi nasz Ojcze i Panie, dziękujemy Ci za możliwość studiowania Twojej księgi. Dziękujemy Ci za to, że stale chcesz nas uczyć i kształtować. Prosimy, otwórz nasze duchowe oczy, uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego słowa. Amen. Początkowe słowa Pieśni nad Pieśniami wskazują na jej autora. Czytamy w pierwszym wierszu, że jest to pieśń nad pieśniami Salomona. Salomon ułożył wiele pieśni. Z pierwszej Księgi Królewskiej dowiadujemy się, że ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Z tego wielkiego dorobku literackiego Salomona zachowała się niewielka część przypowieści, które zapisane są w Księdze Przysłów, i tylko jedna pieśń, która znalazła się w kanonie Starego Testamentu. Większość komentatorów biblijnych jest jednak zdania, że Pieśń nad Pieśniami to zbiór kilku krótszych pieśni i najczęściej wyróżnia się ich 5, co prawdopodobnie ma związek z liczbą 1005 pieśni podaną przez autora Ksiąg Królewskich. Być może wyróżnił on właśnie owych 5 pieśni, które tworzą Pieśń nad Pieśniami. W każdym razie możemy być pewni, że nie jest dziełem przypadku, iż te, a nie inne przysłowia i pieśni Salomona znalazły się w kanonie Pisma Świętego. Wybrał je i zachował dla nas rzeczywisty autor Biblii, Duch Święty. Kluczowymi wersetami Pieśni nad Pieśniami są wiersze: Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Ten wiersz zapisany jest w 6 rozdziale. Natomiast w rozdziale 8 czytamy: Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Pieśń nad pieśniami to niezwykła księga biblijna. Nie ma w niej w ogóle wzmianki o Bogu. Rozumiana dosłownie, jest po prostu pięknym poematem miłosnym. Ale rozumiana alegorycznie, pieśń ta ukazuje nam wspaniały obraz miłości Boga i Jego ludu. Jest niemal pewne, że pierwsi czytelnicy Pieśni nad Pieśniami odczytywali ją jako wielką alegorię, jako poetycki obraz miłości Boga do narodu wybranego. Izraelici odnajdywali tu przecież te same symbole, co w słowach proroków Starego Testamentu. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, podobnie jak autor Pieśni nad Pieśniami, mówili o pasterzu, o królu, o winnicy, o oblubieńcu i oblubienicy. Co więcej, wszystkie te starotestamentowe obrazy występujące w proroctwach i w Pieśni nad Pieśniami mają swoje przedłużenie w Nowym Testamencie. Chrystus jest wiele razy ukazany w Ewangeliach i w listach apostolskich, a także w Księdze Apokalipsy, jako król, jako pasterz i oblubieniec, a lud Boży jako oblubienica i winnica. Żeby właściwie zrozumieć Pieśń nad Pieśniami, trzeba więc interpretować ją na różnych poziomach. Na poziomie naturalistycznym, dosłownym, jest to poemat liryczny ukazujący piękno miłości małżeńskiej. Na poziomie alegorycznym, przenośnym, jest to pieśń o miłości Boga i ludu, Chrystusa i Kościoła. Możemy wyróżnić 4 główne znaczenia Pieśni nad Pieśniami. Po pierwsze, pieśń Salomona opiewa piękno miłości małżeńskiej. Ukazuje małżeństwo jako wspaniałą relację pomiędzy mężczyzną i kobietą. Relację zaprojektowaną i błogosławioną przez Boga. Jest to pieśń mówiąca o prawdziwej miłości. Miłości, która obejmuje sferę ciała, duszy i ducha. Żydowscy myśliciele nauczali, że pieśń ta pozwala zaglądnąć w serce szczęśliwego męża i szczęśliwej żony. Po drugie, pieśń nad pieśniami opiewa miłość Jahwe do Izraela, miłość Boga do narodu wybranego. O tej miłości mówi cały Stary Testament. Prorocy Izraela wiele razy nazywali lud Boży oblubienicą albo małżonką, zaślubioną żywemu Bogu. Niewierność Izraela względem Boga nazywana jest przez proroków cudzołóstwem. Nieposłuszeństwo, odstępstwo ludu Bożego jest wielkim grzechem, wielką zdradą wobec kochającego swój lud Pana. Te dwa znaczenia pieśni nad pieśniami były zawsze wymieniane przez uczonych żydowskich i zostały w pełni przyjęte przez chrześcijan. Kościół dostrzega jednak w pieśni Salomona dwie dalsze ważne interpretacje. A więc po trzecie, pieśń nad pieśniami to obraz relacji pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Kościół jako wspólnota wierzących to oblubienica, małżonka Chrystusa. W Nowym Testamencie obraz ten wyrysowany jest wielokrotnie, najwyraźniej w liście do Efezjan i w Księdze Apokalipsy. Pieśń Salomona ukazuje to, co najlepsze, najpiękniejsze w miłości ludzkiej, żeby w obrazowy, poetycki sposób wskazać na piękno i bogactwo oraz głębię Bożej miłości. Lektura tej przepięknej pieśni wprowadza nas w rzeczywistość niezwykłej, cudownej więzi wierzących z żywym Panem, Jezusem Chrystusem. I po czwarte, pieśń nad pieśniami ukazuje też miłość Chrystusa do pojedynczego człowieka. Każdy chrześcijanin powinien odczuwać realność bliskiej, osobistej więzi z Chrystusem. W życiu każdego wierzącego ma odzwierciedlać się oblubieńcza miłość Chrystusa do Kościoła, miłość Zbawiciela do ludu odkupionych i powołanych do zjednoczenia się z Nim, uratowanych grzeszników. Apostoł Paweł pisał o tej więzi bardzo osobiście. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś, że teraz żyję cieleśnie, znaczy, iż żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie za mnie poświęcił. Tak czytamy w liście do Galacjan. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że wypełnia się określone powinności, że żyje się według ustalonych, przyjętych reguł. Nie, chrześcijaństwo to żywa, osobista więź wierzącego człowieka z Jezusem Chrystusem. Pieśń nad pieśniami jest opowieścią o wielkiej miłości. Składa się z udramatyzowanych scen, w których biorą udział osoby prowadzące dialog. Mimo pozornego braku chronologii, sceny te układają się w jedną historię. Opowieść o miłości oblubieńca i oblubienicy. Opowieść ta rozpoczyna się sceną, w której oblubienica śpiewa: pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Oblubienica jest wiejską dziewczyną, opiekującą się do tej pory winnicą swoich rodziców. Śpiewa: nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie. Postawili mnie na straży winnic. Kobiety w tamtym czasie chroniły swoją skórę przed słońcem. Dziewczyna, która przebywa pośród winnic i pastwisk, jest opalona, śniada. Pewnego razu dostrzegł ją pewien niezwykły pasterz, który pokochał ją z całego serca. Woła on: jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja! Jakżeś piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na wzgórzach Gileadu. To piękny, poetycki język, opiewający prawdziwą, czystą miłość. Jest to obraz miłości Chrystusa, niezwykłego pasterza, do Kościoła, przyrównanego do pięknej oblubienicy. Dziewczyna także zakochuje się w niezwykłym pasterzu. Pyta: O Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada. A potem śpiewa, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. Przypomina nam to słowa Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy doświadczamy ukojenia, odpocznienia w cieniu Jezusa? Czy cieszymy się z osobistej, intymnej więzi miłości, w jaką On nas wprowadza? Czy odwzajemniamy Jego cudowną miłość? Pasterz z naszej opowieści oddala się na jakiś czas, a potem powraca ku radości oblubienicy. To alegoryczny obraz zapowiedzi Jezusa: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. W czasie, gdy pasterz, oblubieniec, przebywał w oddaleniu, zakochana dziewczyna narażona była na drwiny otoczenia. Ty, prosta, wiejska dziewczyna, wierzysz w to, że on po ciebie powróci? Przypomina nam to słowa apostoła Piotra, który zapowiadał, co wydarzy się, gdy wierzący oczekiwać będą na powrót Chrystusa. W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Zakochana dziewczyna z Pieśni nad Pieśniami ufa swemu oblubieńcowi, czeka na jego powrót, marzy o nim, tęskni za nim. Wsłuchajmy się w jej słowa. Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę. Wśród ulic i placów szukać będę ukochanego mej duszy. Zadajmy sobie pytanie, czy my w podobny sposób tęsknimy za Jezusem? Czy oczekujemy niecierpliwie na Jego przyjście? Czy marzymy o Jego powrocie, o połączeniu się z Nim, pełnym zjednoczeniu? Zakochana dziewczyna wiedziała, że jej oblubieniec jest blisko. Odczuwała Jego miłość stale, nawet wtedy, gdy na pewien czas przebywał w oddaleniu. Czy my ufamy w pełni słowom Chrystusa, który zapewnia nas: nigdy was nie opuszczę, pozostanę z wami aż do końca świata? Apostoł Paweł, przebywając w więzieniu, śpiewał pieśni wielbiące Chrystusa, bo ufał Jego słowom: nigdy cię nie opuszczę, ani o tobie nie zapomnę. Pewnego dnia oblubienica ujrzała swego oblubieńca, ujrzała swego pasterza i króla i zawołała z radością: ukochany mój, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia, miły mój odzywa się i mówi do mnie: powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź. Głos oblubieńca, głos pasterza, to głos Chrystusa. To On mówi: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Apostoł Paweł zapowiada: sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Oblubieniec śpiewa: bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź. Pewnego dnia Chrystus przybędzie, żeby zabrać z tego świata swoją oblubienicę. Oblubienica Chrystusa to wspólnota wierzących, wspólnota tych, którzy otwarli się na Jego miłość i którzy tę miłość odwzajemnili, którzy zaufali Mu i pokochali Go. Najważniejsze pytanie, jakie musi sobie zadać każdy z nas, brzmi: czy należę do owej wspólnoty? Czy i mnie zabierze ze sobą oblubieniec, pasterz i król, Jezus Chrystus? Opowiedzieliśmy sobie w ogromnym skrócie historię wielkiej miłości, historię zawartą w Pieśni nad Pieśniami. Teraz przystąpmy do bardziej wnikliwej, szczegółowej analizy tej pięknej księgi biblijnej. Dzisiaj spojrzymy na początkowe słowa Pieśni nad Pieśniami. Rozpoczyna się ona następująco. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od wina. Tak woła oblubienica, rozpoczynająca piękną pieśń miłosną. Pocałunek w Izraelu był przede wszystkim pozdrowieniem pokoju. Imię Salomon znaczy pokój, szalom. Gdy Salomon był królem w Jerozolimie, Izrael przeżywał najszczęśliwszy okres w swojej historii. Okres pokoju, pomyślności, dobrobytu. Królowanie Salomona to zapowiedź królowania prawdziwego księcia pokoju, Jezusa Chrystusa. Jego słowa wnoszą w nasze serca prawdziwy, głęboki pokój. Do ludu Bożego przemawiał Mojżesz, kapłan Aaron, wielcy prorocy, królowie, Dawid, Salomon, ale wszyscy oni tylko zapowiadali nadejście prawdziwego proroka, kapłana i króla, Chrystusa. I jedynie Jego słowa mogą nas przemienić, odrodzić, obdarzyć prawdziwym pokojem. Wspólnota wierzących, oblubienica, woła: niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. Pocałunek jest także wyrazem miłości. O niej śpiewa oblubienica, wołając: bo miłość Twa przedniejsza od wina. Wino to drugi po pocałunku symbol miłości. W całej pieśni Salomona wino symbolizuje miłość. Także w Nowym Testamencie znajdujemy obrazy, które kojarzą wino z miłością. Jezus, żegnając się z uczniami w czasie ostatniej wieczerzy, podniósł kielich z winem i powiedział: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Wcześniej, na początku swojej służby, Jezus zamienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino, żeby nie była zmącona radość młodej pary zasiadającej za weselnym stołem. Wiemy, że wino to tylko symbol czegoś o wiele większego, o wiele radośniejszego. Sam Duch Boży, Duch Święty, Duch miłości i prawdy wypełni bez miary serca tych, którzy znajdą się w Królestwie Bożym, u boku Chrystusa. Apostoł Paweł wzywa nas: nie upijajcie się winem, ale pozwólcie, by wypełnił was Duch Święty. Podczas ceremonii zaślubin małżonkowie po wypowiedzeniu słów: biorę sobie ciebie za żonę, biorę sobie ciebie za męża, całują się. I ich pocałunek jest znakiem miłości, znakiem jedności, oddania się sobie nawzajem. Ten obraz ukazuje zarówno piękno miłości małżeńskiej, jak i alegorycznie piękno relacji Chrystusa i odkupionej, zbawionej wspólnoty wierzących. Czy nasze małżeństwa odzwierciedlają piękną, oblubieńczą miłość Chrystusa? Czy naszą miłość cechuje wierność, oddanie, piękno? Drodzy przyjaciele, otwórzmy nasze serca na miłość Jezusa. Pozwólmy, by Jego Słowo nas przemieniało, wypełniało i dzielmy się tym, co od Niego otrzymujemy, z naszymi współmałżonkami, z naszymi bliskimi, z wszystkimi ludźmi, których Bóg stawia na drodze naszego życia.